Ewangelia Łukasza, 15 rozdział i zacznę czytać od pierwszego wersetu. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Mowa o Jezusie. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi i opowiedział im taką przypowieść. Dalej, 15 rozdział cały opowiada ową przypowieść. A co jest ciekawe, że on mówi i opowiedział im przypowieść, nie? A tam są przypowieści. Ciekawe. A w kontekście tego, to pamiętam, jak któregoś razu tutaj u nas w kościele była tak zwana wystawa Biblii. Nie wiem, czy ktoś był. Jak był, tak. Mieliśmy tutaj wystawę Biblii. I taki jeden brat, który, można powiedzieć, prowadził, zorganizował tą wystawę Biblii, on czytał tą historię i powiedział taką rzecz, że żydowski sposób na opowiadanie historii, że trzy przykłady służą opowiadaniu jednej rzeczy. Nie? Że zaraz przeczytamy, znaczy nie przeczytamy, opowiemy sobie, tam Jezus Chrystus przytacza trzy przypowieści. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie to są przypowieści. Pierwsza przypowieść, jeżeli nie pamiętacie, to przypomnę. Pierwsza przypowieść to jest o zagubionej owcy. Nie? Zagubiona owca. Pasterz zostawia 99 i idzie po tą jedną. Druga przypowieść to jest o, ósmy werset, albo która kobieta mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. To jest druga przypowieść. I trzecia, słynna przypowieść o tak zwanym
synu marnotrawnym.
Dokładnie, nie? Synu marnotrawnym. Czyli mamy o owcy, o tym pieniążki i o synu marnotrawnym. Ja zakładam z góry, że jesteśmy bardzo inteligentnymi ludźmi, bo jesteśmy ludźmi, jak już ostatnio mówiłem. I myślę, że zauważymy, że coś te trzy przypowieści łączy. Coś łączy te trzy przypowieści. A mianowicie to, że tam w każdej z tych trzech przypowieści coś zostało zgubione i zostało odnalezione, nie? To jest coś, co łączy te przypowieści. Że coś lub ktoś zgubił i odnalazł. Ja bym chyba chciał położyć nacisk na tą trzecią przypowieść, i to jest przypowieść o synu marnotrawnym. Również jej nie będę czytał, bo to zajmie dużo czasu, a jest on ograniczony, więc zakładam, że każdy z nas zna tą przypowieść i w tej przypowieści o synu marnotrawnym występują trzy postacie. Kto występuje? Występuje ojciec, występuje młodszy syn i występuje starszy syn. Zanim jeszcze dalej poprowadzimy to, to zadałem sobie również pytanie, do kogo była skierowana owa przypowieść? Do kogo była skierowana owa przypowieść? Na początku naszego rozdziału 15 czytamy tak. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Czyli widzimy, że jest Jezus, a wokół Niego są grzesznicy i celnicy, nie? I co? A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Czyli widzę tutaj, że faryzeusze i znawcy prawa byli wśród tych grzeszników tego, co robił Jezus i zaczęli szemrać, mieć pretensje, dlaczego On rozmawia, jada, spędza czas z grzesznikami. I na to czytamy w wersecie trzecim i opowiedział im taką przypowieść. Teraz pytanie, im to znaczy komu, nie? Czy tym grzesznikom, czy tym faryzeuszom? Ja założyłem z góry, że to tym faryzeuszom i zaraz się okaże, dlaczego takie jest moje założenie. Dobrze. I on mówi te przypowieści. Jesteśmy przy tym synu marnotrawnym i jest ojciec, jest młodszy syn i jest starszy syn. Wiemy, że każda przypowieść niesie jakieś przesłanie jakieś porównanie. Zgodzimy się, nie? Przypowieść nie jest mówiona dla samej przypowieści, tylko coś przez tą przypowieść Jezus chciał powiedzieć. Zresztą my, jak opowiadamy dzieciom pewne rzeczy, przynajmniej ja, to też chcę im coś przybliżyć, chcę im coś pokazać, nie? I tak samo robi Jezus. Założyłem, przyjąłem, nie wiem, czy to jest tylko moje, czy to ogólnie, że dane postacie, które występują w tej przypowieści, mają kogoś reprezentować. Mają kogoś reprezentować. Jest ojciec, jest młodszy syn i starszy syn. Ojciec reprezentuje Boga. Młodszy syn, no to ci grzesznicy. A starszy syn, to ci faryzeusze i znawcy prawa. To jest moje spojrzenie na to. Co robi młodszy syn? Młodszy syn prosi ojca o część majątku. Ojciec mu ją oczywiście daje. On ją sprzedaje, by mieć pieniądze i odchodzi od ojca i można powiedzieć, że robi, co chce. Można powiedzieć, że jawnie zaczyna grzeszyć. O tym czytamy, bo werset 13 mówi: po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Jawnie grzeszy, albo inaczej, uwalnia się spod ręki ojca, który... No właśnie, pytanie, jaki jest ten ojciec, nie? Do tego jeszcze dojdziemy. Ogólnie młodszy syn teraz nie czuje... Teraz młodszy syn czuje się wolny, by robić to, na co ma ochotę. Po prostu czuje się wolny. Jak ja bym na tym zakończył, to by wyszły z tego: aha, no dobra, możemy robić, co chcemy, nie? Widzimy jednak, że ten syn nie jest absolutnie, totalnie wolny, bo jest zniewolony grzechem. Niestety w jego odczuciu jest wolny, bo jest zniewolony grzechem. Bo odchodząc od ojca robi złe, grzeszne rzeczy, więc nie do końca był taki wolny, nie? Jak powiedziałem, uwolnił się tylko spod ręki, czy tam władzy ojca. Co robi starszy syn? On jest wierny ojcu. Widzimy, że starszy syn jest przy swoim ojcu. Jest wierny mu. On nie jest takim buntownikiem, jak jego młodszy brat, lecz dowiadujemy się czegoś ciekawego o tym starszym synu. Czego się dowiadujemy? Zobaczmy 15 rozdział od 25 wersetu. Tu już przeskoczyliśmy. Ja oczywiście nie opowiadam tam całej historii, bo zakładam, że znamy tą historię. Ale co widzimy? Tu już jest historia, jak młodszy syn wraca do swojego ojca. On oczywiście pokutował. Jest już razem z ojcem. Ojciec jest bardzo zadowolony i z powrotu syna postanowił uczcić to. Czytamy, że zabił tam jakąś zwierzę i przygotował ucztę, można nawet powiedzieć, że zabawę. Gdzie tu jest? O, to jest 25 werset, mówi: tymczasem jego starszy syn był na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Usłyszał muzykę i tańce. Czyli oni się tam weselili z powrotu młodszego syna. I od werset 26 mówi tak. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał go: co to wszystko znaczy? On mu odpowiedział: twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu: tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przekazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Reakcja starszego syna. Czytamy, że rozgniewał się, można powiedzieć, wpadł w gniew. Ja to nazwałem, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Nie? Może to jest moja interpretacja, ale no, troszkę się zdenerwował. Zdenerwował się dlaczego? Bo uważał, że to niesprawiedliwe, jak postąpił jego ojciec. To jest niesprawiedliwe. A jak postąpił, przyjął swojego młodszego syna i urządził na jego powitanie ucztę, zabawę, jedzenie, przyjęcie, do takiego stopnia ten starszy syn był zły, że nie chciał uczestniczyć w tej zabawie. Więc jego ojciec musiał z nim porozmawiać. Bo czytamy, wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść, jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. W innym przykładzie czytam tak. Starszy syn wpadł w gniew, nawet nie chciał wejść do domu, wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Czyli był bardzo, bardzo zdenerwowany, zły na tą całą sytuację. Teraz pytanie. Myślę, że jego reakcja była naturalna. Z jednej strony. Naturalna, normalna, w sensie miał prawo w pewnym sensie być na tą sytuację zły. Mówi zresztą dalej. I teraz posłuchajcie, bo to jest moja interpretacja. Ja tak to widzę. Mówi dalej. To ja tu ciężko pracuję. Czytaliśmy, że aktualnie wracał z pola, nie? Kiedy usłyszał tą muzykę, nie? Czyli widzimy, że pracuje. To ja tu ciężko pracuję, robię wszystko tak, jak chcesz i tyle lat, bo jest napisane, oto tyle lat ci służę. I nigdy nie przekraczyłem twojego przekazania. Staram się, poświęcam wszystko, abyś był ze mnie dumny. Nie zapraszam znajomych, ograniczyłem wszelkie kontakty z ludźmi. Nawet zrezygnowałem z zabaw i tańców, byś był usatysfakcjonowany z mojej pracy. Ty nigdy nie dałeś mi możliwości, bym bawił się z moimi kolegami. A tu wraca twój syn, wiesz doskonale, jak przetrwonił pieniądze, które mu dałeś. To nie była jakaś inwestycja, czytaliśmy, że po prostu żył rozpustnie. A proszę, witasz go tak radośnie, przebywasz z nim, przyjmujesz go. Nie? To jest mój wydźwięk tego. Może się mylę. Podsumowując tą część, nie? Tą historię. Być może Jezus chciał pokazać faryzeuszom, którzy to widzieli i to słyszeli, że oni, choć wydaje im się, że są blisko Boga, bo wykonują dokładnie, sumiennie wszelkie religijne obowiązki, tak jak ten starszy syn. Tym, może nie szczycili się, chociaż może tak, ale tym charakteryzowali się faryzeusze, że oni byli pobożnymi ludźmi, takimi trzymający się przykazań Bożych. I tak jak powiedziałem, mowa do faryzeusza, bo wydaje się, że są blisko Boga, bo wykonują dokładnie, sumiennie wszelkie religijne obowiązki, tak jak ten starszy syn. Co oczywiście jest godne pochwały. W sensie takim, no pobożność to jest dobre, nie? Nie, że hulaj dusza, piekła nie ma, nie? Mamy być pobożni, dlatego to są godne pochwały zachowania. To jednak Jezus może chce im pokazać, że to nie tędy droga, w sensie nie przez wypełnianie prawa zbliżamy się do Boga. Mamy z nim, nie przez wypełnianie prawa zbliżamy się do Boga, nie przez wypełnianie prawa mamy z nim bliską relację. Tak jak syn denerwował się na ojca, że ten przyjął takiego grzesznego syna, tak oni denerwowali się, że Jezus rozmawia i jada z grzesznikami. Nie? I on chciał im to pokazać. Tu mam kilka wersetów pokazujących to, że właśnie nie przez prawo, bo czytamy chociażby w Galacjan 3 rozdziale 11 wersecie. Można otworzyć. Galacjan 3:11. Galacjan 3:11. Czytamy takie słowa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste. bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Czytamy, jest oczywiste, a się okazuje, że jednak nie jest oczywiste. Nie? I teraz pytanie jest do nas. A jak jest z nami? Jak jest z tobą? Gdzie bądź w czym szukasz Bożej aprobaty, Bożej akceptacji, Bożego przyjęcia, albo inaczej Bożego usprawiedliwienia? Gdzie? Czy przez różne pochwałę godne zachowania, jak na przykład zaangażowanie w służbę dla Boga, to jest godne pochwały zachowanie. Zaangażowanie w służbę dla Boga. Ale czy w ten sposób szukam tej aprobaty? Czy przez poświęcenie? Czy przez gorliwe czytanie Biblii? Czy przez dzielenie się Ewangelią szukam aprobaty? Czy przez rezygnację z pewnych, użyłem określenia, rozrywek tego świata? Ogólnie przyjęcie postawy opierającej się na poczuciu obowiązku, żarliwości, oddaniu Bogu i zapale do służby. Czy w ten sposób szukam aprobaty? Może tak jest, że kiedy robię to wszystko, czujesz, jesteś przekonany, że Bóg ma z tobą bliską relację. Jesteś wtedy szczęśliwy, spełniony, zadowolony ze swojej relacji z Bogiem i czujesz te słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Może robiąc to, po prostu czujesz ten odpoczynek. A może właśnie coś jest nie tak, że ja jakby szukam tej aprobaty, robiąc to, starając się, poświęcając się, i czuję taki ciężar, że Panie Boże, robię dla Ciebie tyle, a czuję taki ciężar i kiedy otwieram Biblię, czytam, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. I wtedy czytasz, mówisz, coś tu nie działa. Jaki odpoczynek? Panie, już tyle dla Ciebie robię. Jak? Ja nie odpoczywam w tym. Może czy robiąc to, gdzieś tam pojawia się jednak to poczucie winy, że nie do końca może robię wszystko tak, jak trzeba, by Bóg był ze mnie zadowolony. Może tak jest. Może czegoś jeszcze mi brakuje, żeby zadowolić Boga z mojego chrześcijańskiego życia. Plus brakuje tej radości, wolności w Panu, o której czytamy w Biblii. Jest taki zgrzyt, coś tu nie gra. Czemu? I teraz jakby oddzielny punkt, plus w kontekście tego, co mówiłem, zadałem sobie pytanie, które zadam wam. Powiedzcie mi, nie powiedzcie mi, posłuchajcie, czy miłość akceptuje mnie takim, jakim jestem, czy dopiero jak się zmienię? Pomyślmy, czy miłość akceptuje mnie takim, jakim jestem, czy dopiero wtedy, jak się zmienię? Albo inaczej. Czy ojciec tego syna marnotrawnego akceptował go od początku takim, jakim był, czy dopiero jak się opamiętał? I mówię o nim, nie mówię o jego zachowaniu. Nie jego zachowanie, tylko go. Czy on go akceptował od początku, czy dopiero jak zaczął pokutować? Jak postępował Jezus, czyli wzór miłości, albo miłość po prostu. Co przeczytałem na początku naszego tekstu? A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To zrobił Jezus. Przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I oni się denerwowali, że on to robi. Pytanie, czy jeśli nie mogę się zmienić, nie mogę być zaakceptowany? Czy jeśli nie mogę się zmienić, nie mogę być zaakceptowany? I teraz pozwólcie, że zdradzę wam pewną... To jest bardzo moje prywatne, moje trudne, ciężkie, nie wiem jak to nazwać. Przez wiele lat, odkąd byłem dzieckiem, odkąd pamiętam, w mojej rodzinie panował tak zwany alkohol. Myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, nie? Alkohol. Moja mama była zniewolona alkoholem, mój tata również. Mój tata cały czas jest, moja mama już nie, okazuje się, że 9 lat. I wiecie, jako dziecko strasznie to przeżywałem, mówię bardzo w skrócie. Któregoś razu zdarzyło się, że moja mama trafiła na odwyk. Niestety po tym odwyku wróciła i znowu zaczęła pić. Potem trafiła na kolejny odwyk, znowu zaczęła pić, potem na kolejny. Nie wiem, chyba przeszło tak 5 różnych ośrodków, czy tam momentów, gdzie miała przestać pić. Były takie epizody, że nie piła przez rok, ale zawsze wracała do tego. I tutaj taka historia. Ja to wszystko widziałem, przeżywałem. Wiecie, jako dziecko, zresztą każdy z nas chciałby mieć taką zdrową mamę, nie? Która nie pije, która jest i tak dalej. Nie chcę dalej o tym mówić, bo wszyscy wiemy, jaką mamę byśmy chcieli, nie? Ja też taką mamę chciałem, ale nie miałem. To było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie, bo od dziecka byłem tak zwanym mamisynkiem, więc widząc to, że mama wybiera alkohol, a nie mnie, było dla mnie bardzo trudne. Przeżywałem. I była taka sytuacja, że moja mama była w ciągu alkoholowym, czyli piła przez kilka tygodni. Nie radziła sobie po prostu już, nie? I ja, i to można powiedzieć, dzięki Bogu, dzięki Jego łasce, dzięki... Coś mi tam właśnie zaświtało w główce, zadając sobie to pytanie, czy miłość polega na tym, akceptuję stan zastały, czy po zmianie. Podszedłem do mojej mamy, teraz jak będę płakał, to wybaczcie. Moja mama oczywiście nie była trzeźwa, ale mówię, powiem jej to i mówię do mamy tak. Mówię, mamo, ja bardzo ciebie kocham, bardzo. Zależy mi na mamie, bardzo. Ale mam dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie. Mówię, ja już nie mam wpływu na to, czy będzie piła, czy nie będzie piła. Ja wiem, że mamie jest ciężko, że to jest uzależnienie i tak dalej. Ale ja już nie będę z tym walczył. Już nie będę z tym walczył. I powiedziałem mamie tylko tak. Mówię, jeżeli mama dalej będzie piła, to sama wie, jak to się skończy. To może się skończyć w najgorszym przypadku śmiercią. I ja mówię, okej. Okay. I umrze. Nie będzie mamy. Będzie to ciężkie dla mnie, dla nas wszystkich, ale taki jest fakt. Nie? Bo tak działa uzależnienie, jeżeli dalej w to brnie. Ja mówię, ja tego strasznie nie chcę. A jest druga droga. Mama może przestać pić. Ja mogę zrobić wszystko, co mogę, żeby mamę w tym wszystkim wspierać. Pomogę, będę zachęcał i tak dalej. Ale wybór należy do mamy. Ja w tym momencie zaakceptowałem moją mamę taką, jaką jest, z tym całym uzależnieniem. Bo już wiedziałem, że nie mam na to wpływu. To jest trudne. Ale stwierdziłem, ej, no co ja mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. I wiecie, poczułem taki pokój, taką, można powiedzieć, trochę radość, że ja mogłem już robić to, co chcę robić, to, co mogę robić i tak dalej. I już się tak nie denerwowałem na nią. Oczywiście tak, byłem smutny, było mi przykro. Bolało mnie to, ale już po prostu powiedziałem nie. Jest mama wolna w tym. Ja już nie będę potępiał, nie będę oceniał. Chciałem się dowiedzieć od mamy, czy to miało jakiś wpływ, bo okazuje się, że nie wiem, czy miało, może miało. Ale parę dni później po tej rozmowie moja mama już była w takim stanie, że nie dam rady. I sama poszła do ośrodka odwykowego i od tego momentu przestała pić. Nie? Przestała pić. Ale to była czyja decyzja? To była jej decyzja. Nie moja. To była jej decyzja. Wiecie, co czasami dzieci mówią? Znaleźliśmy świadectwo takie dziewczynki. Bo my, dzieciaki, potrzebujemy tej waszej miłości najbardziej, kiedy zrobimy coś niefajnego. Nie przestawajcie nas wtedy kochać. Nie? Wtedy potrzebujemy tej waszej miłości, kiedy robimy coś niefajnego. Nie przestawajcie nas wtedy kochać. Co to jest akceptacja? Słownik języka polskiego mówi pogodzenie się z czymś, czego nie sposób zmienić. Albo zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre, sprawiedliwe, aprobata. I pytanie, czy Bóg nas akceptuje? Kilka wersetów. To jest list Jakuba, 2:23. Otwórzmy. List Jakuba, 2:23. Czytam tak. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. I uwierzył Abraham Bogu i tą wiarę poczytano mu za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. W liście do Rzymian, 5 rozdziale, od 8 wersetu. List do Rzymian, 5 rozdział, od 8 wersetu. Otwórzmy. To jest bardzo zachęcające, bo czytamy tak. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość. Dzięki Bogu. Bóg okazuje nam swoją miłość. Ale kiedy? Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest miłość. W momencie, gdy byłem grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. A nie kiedy byłem dobry, Chrystus za mnie umarł. Dalej mówi tak. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem, przez śmierć Jego Syna, i tu nie przez dobre postępowanie, wypełnianie prawa, tylko przez to, przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Znowu, będąc pojednani. 11 werset. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Teraz otrzymaliśmy pojednanie. List do Rzymian, 15:7. Mówi tak. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Przyjął. Nie? Przyjdź. Ja cię przyjmuję. Ja cię przyjmuję. 8 rozdział listu do Rzymian, 33 werset, mówi tak. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Ja przepraszam, że wyrywam w ogóle wersety z kontekstu. Ja wiem, że już jesteście ekspertami od tego, przepraszam. Ale no, chciałbym pewne rzeczy pokazać, nie? Że Bóg przyjmuje, usprawiedliwia, nie? I tak dalej. Jest ich dużo, ale ograniczony czas. Jezus akceptował jako ludzi, grzeszników, tych niedoskonałych, tych samotnych, bezradnych, zniewolonych grzechem, odrzuconych, poniżonych, zaniedbanych, samotnych i tak dalej. On ich przyjmował. On mówi, chodź. Rozmawiał z nimi. Chciał z nimi relacji. Nie oceniał, nie potępiał. Przyjmował. Przywódcy religijni, znawcy prawa, a może czasami my, oczekujemy najpierw zmiany, pokuty, odwrócenia się grzechu, a potem akceptacji, nie? Najpierw się zmień, a potem cię zaakceptuję. Często myślimy, myśląc o Bogu, że najpierw musimy się zmienić, czyli najpierw pokuta, wydajemy owoce, a potem Bóg nas przyjmuje, akceptuje, usprawiedliwia. Może to jest kontrowersyjne zdanie, nie? Czyli najpierw wezmę prawo i zobaczę w prawie, co jest u mnie do zmiany, a jak już to zmienię, to wtedy przyjdę do Boga i mnie zaakceptuje, inaczej przyjmie mnie, nie? Wezmę Słowo Boże, poczytam, co tam trzeba zmienić, żeby Bóg na mnie spojrzał, że jestem godny przyjęcia i jak już stwierdzę, okej, teraz jest okej, to teraz idę do Pana Boga, żeby z Nim porozmawiać. Coś tu nie gra, nie? Nie tędy droga. Myślę, że... albo przeczytam werset. To jest Galacjan 3:21. Ten werset mówi tak, do Galacjan. Galacjanie też się troszkę pogubili. I tu jest troszkę odpowiedź na moje pytanie. Apostoł Paweł mówi tak. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Czyli innymi słowy, czy ja w tym momencie chcę powiedzieć, ej, nie przestrzegajmy przykazań Bożych? Nie. Apostoł Paweł mówi tak. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie. Nie daj Boże. Ja nie wyrzucam prawa do śmieci i nie chcę mówić, ej, nie bądźmy, użyję określenia, dobrymi ludźmi, pobożnymi, takimi dla chwały Bożej. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie przez prawo przychodzimy do Boga. On mówi tak. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywić, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Gdyby prawo mogło, było dane takie prawo, które mogłoby ożywić, które sprawić, że teraz jest nadzieja, teraz mogę, teraz jestem zaakceptowany, teraz jest dobrze, to co mówi? Sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Ale tak nie jest. Bo prawo służy do czegoś innego. Pewien brat powiedział tak. Bóg wielkodusznie nas usprawiedliwił. Zaakceptował nas bezwarunkowo. Nie w oparciu o nasze odmienione życie, lecz dlatego, że upodobało mu się obdarzyć nas sprawiedliwością Chrystusa. Nastąpiła niesamowita zamiana. Bóg pojednał się z nami dzięki śmierci Jego Syna. 2 Koryntian 5:21. Mówi tak. On bowiem tego, który nie znał grzechu, nie znał grzechu. Czyli on, czyli Jezus. Ten, który nie znał grzechu. Czyli mamy ideał. Czyli Jezus Chrystus nie znał grzechu. Nie wiedział, co to grzech. My wiemy. On nie wiedział, co to grzech. W takim sensie, no, on był sprawiedliwy w oczach Boga. On był... Jezus akceptował Jezusa Chrystusa w pełni. On był czysty, sprawiedliwy, zero grzechu. Zero poczucia winy, bo robił wszystko okej. Okay. I co czytamy? On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Za nas grzechem uczynił. Abyśmy w nim, czyli w tym sprawiedliwi, stali się sprawiedliwością Bożą. Stali się sprawiedliwością Bożą w nim. Będąc w nim, czyli w Jezusie Chrystusie, jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Usprawiedliwieni, zaakceptowani. Zaszła właśnie ta zamiana. To ja teraz jestem na Twoim miejscu. To jest moje doświadczenie, nie wiem, może Wasze. My sami z siebie, z tym grzechem, nie mamy siły się zmienić. Nie mamy siły. Ja nie mam siły. Czasami jest taki moment, że się zaprę, że się zepnę. Mówię, teraz udowodnię, że ja mogę. Nie? Udowodnię, że ja mogę. I jeśli mi się uda, to co wtedy się dzieje? Dałem radę, nie? dałem radę. A szatan szepcze, czy ty czasem nie jesteś dumny i pyszny? Nie, nie, nie. W sumie faktycznie trochę tak. No, on nie dał rady, on jest gorszy, ja jestem lepszy. No. I się robi porównanie i znowu poczucie winy, no Panie Boże, no tak. No i jest w kółko potępianie i tak dalej. My sami z siebie nie mamy siły się zmienić, nie umiemy, wręcz nie możemy z natury. Z natury nie możemy. A religijne reguły, czy tam rytuały, modlitwa, post, czytanie Biblii, chodzenie do kościoła i można tego wymieniać mnóstwo, nie zbliżają nas do zmiany. Nie zbliżają nas do zmiany. W oczach ludzi tak, super. Jesteśmy świetnymi chrześcijanami. Ale pytanie, jak w oczach Boga? Biblia mówi, że nie przez prawo, bo ono nie zmienia serca, wręcz przeciwnie, pokazuje, jacy jesteśmy grzeszni. Ten sam brat powiedział, nie wolno nam walczyć z szatańskimi oskarżeniami, powołując się na aktualny poziom naszego uświęcenia. Rozumiecie? Nie wolno nam walczyć z szatańskimi oskarżeniami, powołując się na aktualny poziom naszego uświęcenia. Czyli ty powiesz, zobacz, szatanie, jaki jestem dobry. Chodzę do kościoła, modlę się, przeczytałem tą Biblię, mam takie służby i tak dalej. I co? Nie uważasz, że jestem godny, by przyjść do Boga? No i szatan powie, ja ci zaraz znajdę. Otwiera prawo, a ty wtedy mówisz, no tak. No, czyli jeżeli, jak to jest, nie wolno nam walczyć z szatańskimi oskarżeniami, powołując się na aktualny poziom naszego uświęcenia. Bo co innego jest uświęcenie, a co innego usprawiedliwienie. Kiedy dochodzi do zmiany? W poczuciu, ja napisałem w nawiasie nie w rozumieniu, czasami może to rozumiemy, akceptacji, że zostałem przyjęty, zaakceptowany, usprawiedliwiony. Dochodzi do zmiany wewnętrznej, bo już wiem, że wiesz, że jesteś wolny od Bożego gniewu. Nie? Jestem wolny od Bożego gniewu. Wiecie, ja mam tych dwóch chłopaczków, czasami zrobią coś złego i oni wiedzą, że zrobią coś złego i wiedzą, że tata jest zły. To wtedy siedzą tak. Tak się, no, są przestraszeni, bo wiedzą, że tata jest zły. A kiedy ja przyjdę do nich i przytulę i powiem, Eluś, jest okej, to od razu jest uśmieszek i idzie się bawić, bo nie ma takiego ciężaru gniewu nad nim. I tak samo my. Jesteś wolny od gniewu Bożego. Jesteś wolny od gniewu Bożego. Jesteś całkowicie i na zawsze usprawiedliwiony przed Bogiem. Nie przez religijne obowiązki zyskujesz Bożą aprobatę, ale już ją masz, bo jesteś w Jezusie Chrystusie. Jesteś w Jezusie Chrystusie. Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Mamy nowego męża. Nie prawo, tylko Jezus i łaska. To jest z 7 rozdziału listu do Rzymian. Mamy nowego męża. To nie jest prawo. To jest łaska. Łaska. Jesteśmy pod łaską. Zostałeś uwolniony od prawa, aby służyć Bogu w nowości ducha. Zostałeś uwolniony od prawa i teraz ktoś sobie mówi, a to teraz mogę sobie robić co chcę, jak chcę i w ogóle tak. Co jest napisane? Aby służyć Bogu w nowości ducha. Miłość uwalnia do pewnych rzeczy, że ja mogę już to robić. Jestem wolny, by służyć Bogu. Nie ma potępienia. Jestem zaakceptowany, usprawiedliwiony. 7 rozdział listu do Rzymian mówi, grzech nie będzie nad tobą panował, bo nie jesteś pod prawem, lecz pod łaską. Jesteś pod łaską, nie pod prawem. Łaska, usprawiedliwienie, przyjęcie, zaakceptowanie Boże daje wolność. Ale nie wolność, by grzeszyć i żyć samopas, ale łaska daje chcenie do miłowania ludzi i Boga, do uczczenia Go swoim życiem poprzez różne czyny, ale wypływające już z serca, a nie z prawa, bo muszę. Nie? Ta łaska daje tą wolność. Dlatego co? W naszym tekście Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, kiedy Jezus mówi tą pierwszą w sumie przypowieść, drugą trochę też, to jest 7 werset, mówi tak. Tam jest motyw o tej owieczce, która się zgubiła. Jezus przyprowadza ją i mówi na koniec tak. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika. I Jezus, myślę, pokazuje to w przypowieści o tym synu marnotrawnym. Jaka radość tam była, że on wrócił, on pokutował, on zdał sobie sprawę z tego, co źle zrobił i wraca do tego Ojca, który go akceptuje, przyjmuje. Tak samo my. Niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. I nie wiem, nazwijmy to, może on właśnie mówi do tych faryzeuszy. Może wy myślicie, że na podstawie tego, jacy jesteście pobożni, myślicie, że Bóg was akceptuje. Mało tego, oni często mówili, że naszym ojcem jest Abraham, nie? Na to się powoływali. A co mówił Jan, kiedy ich spotkał? Ostro do nich mówił, nie? Wydawajcie owoce godne pokuty, nie? A nie myślicie, że możecie tak przyjść po prostu, nie? Którzy nie potrzebują pokuty. Co jeszcze chciałem powiedzieć? To już chyba wszystko. Mnie dotknęła ta przypowieść, pokazała pewną rzecz. Przez to chciałem pokazać, że miejmy tą świadomość, że Bóg nas zaakceptował, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Temat nie jest rozwiązany. Tu jest dużo pytań w ogóle i tak dalej, nie? To można dyskutować. Ale chciałem tych, którzy potrzebują, uświadomić, Bóg nas akceptuje w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy pod łaską. I ona daje wolność. Mam jeszcze 3 minuty. Ja już to kiedyś mówiłem. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie. Była taka historia, że powiedzmy, jest sobie jakiś pan, który pracuje gdzieś i on nagle z pracy spotyka chrześcijanina. I ten chrześcijanin opowiada mu o sobie, bo on się dziwi, czy on jest taki radosny, taki szczęśliwy, taki ma pokój. Mówi, no bo wiesz, Jezus Chrystus mnie zmienił, nie? On mówi, Jezus Chrystus, o co ci chodzi, nie? No bo ja od teraz mam zmienione życie, bo... No i zaczyna mu mówić i mówi do niego, wiesz co, zapraszam cię, przyjdź na nabożeństwo, my tam się spotykamy i uwielbiamy Jezusa, który nas zbawi. Jezusa, nie Kościół, Jezusa uwielbiamy, nie? On mówi, dobra, nie? Wchodzi do tego kościoła, patrzy, a faktycznie tam są ludzie tacy napełnieni radością, tacy, użyję określenia, wolni, żeby służyć Bogu, nie? Wow. I on siada i słucha kazania i na tym kazaniu on jest przekonany o grzechu, przekonany o tym, że musi odwrócić się od Boga i te wszystkie rzeczy, które tam grzesznik doświadcza. I on w tym przekonaniu, tak jak ten syn marnotrawny, przychodzi do Jezusa Chrystusa, prosi Go o przebaczenie i On przebaczył mu grzechy. Wyzwolił go od tego potępienia, od tego ciężaru. Jest po prostu, jak to mówią Amerykanie, free. Free. Nie? I can feel, I can fly. Czyli czuję, że mogę latać teraz. Nie? To jest moje doświadczenie też, jak się nawróciłem. No, taka wolność, taka radość, taki wow. Nie? No i on jest z tej radości, wolności, nie? I przychodzi do niego jakiś pastor, jakiś przywódca i tak dalej, nie? Mówi, o, widzę, bracie, że już jesteś człowiekiem nowonarodzonym, nawróconym, bardzo się cieszę, nie? No, ale wiesz, teraz jako człowiek nowonarodzony, to dobrze by było, żebyś wzrastał czytając Biblię, nie? Wzrastał czytając Biblię. Patrz, masz tutaj plan czytania Biblii, no idź według tego planu, nie? A to jest dla twojego wzrostu, nie? Poza tym, no dobrze by było, jakbyś przychodził teraz do tego kościoła, nie? No bo potrzebna jest społeczność i tak dalej, nie? No. I jak już usłyszałeś Ewangelię, no to teraz jest napisane idźcie i głoście na cały świat, nie? A wiem, że chcesz być posłuszny Bogu, więc idź i głoś, nie? Poza tym, jak widzisz, my tu w kościele, no to chodzimy tak ładnie ubrani, nie? Także pamiętaj, jak będziesz przychodził, to tak troszkę, nie wiem, czy te tatuaże są odpowiednie, ta fryzura, w ogóle coś tu trzeba zmienić. I co się dzieje? Co się zaczyna dziać? I on jeszcze wiele rzeczy. I on z tej wolności nagle dowiaduje się, że on musi pewne rzeczy robić po co? Żeby kogo zadowolić? Boga? On przed chwilą się dowiedział, że ma wolność. A zostają mu narzucone pewne rzeczy, które go przygniatają. Nie? Człowiek, to już jest na podstawie moich doświadczenia, człowiek, który przekonuje się o wolności w Jezusie Chrystusie, on wróci do domu, sam weźmie Biblię i będzie czytał, bo chce poznać tego Zbawiciela. Sam przyjdzie do kościoła, bo będzie chciał mieć relacje z innymi braćmi. Sam. Nie? Będzie chciał, mu się chcenie włączyło. I oczywiście rozumiem, my jesteśmy usprawiedliwieni w Bogu, ale jednocześnie jest ta grzeszna natura, która błądzi. Która błądzi. Nie? I czasami radą jest odwróć się od grzechu, pokutuj i przyjdź do Boga. A czasami może radą jest okej, okay, ja wiem, że jest ci ciężko. Ja wiem, że nie dajesz rady. Wiem, jesteśmy grzesznikami. Ja przeżywam to samo. Ja wiem, że jak patrzysz na Boga, to myślisz sobie, jak On może przyjąć takiego grzesznika jak ja. Ale teraz zrobię obrazowo. Mówię do Niego, spójrz, co masz na sobie? A on już białą szatę. Tak, ty dostałeś białą szatę od Jezusa Chrystusa. Ty jesteś usprawiedliwiony. Ty masz przystęp do Boga. Ty możesz do Niego przyjść. On się nie gniewa. On jest jak ten ojciec tej przypowieści. Wybiega. Ej, chodź, synu, chodź. Ja już się nie gniewam. Ja cię przyjmę. Powiedz mi, co się dzieje? Co się dzieje? Ja wiem, że jest ci ciężko. Zdaję sobie z tego sprawę. Rozumiem. Ale go przyjmuję, akceptuję i pojednanie. Nie? I dalej wysyłam. Idź, spróbuj jeszcze raz. Może ci się uda. Jak nie, zawsze możesz przyjść. Jesteśmy pod łaską, nie pod prawem. Nie stoi taki, znowu upadłeś, tak? No, widziałem. Nie, Bóg jest dobry. Właśnie, czasami potrzebujemy tak, a czasami może tak, nie? Pamiętajmy o tym, jak to też ten brat powiedział, radujmy się z tej wolności, oczywiście nie samopas, bo, sorry, Jurek już wie, że ląduje 5000 razy. Nie umiem wylądować, jestem słabym pilotem, przepraszam. Ale pomyślałem sobie, że to jeszcze raz przeczytam. 6 rozdział listu do Rzymian, apostoł Paweł na początku mówi tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? No właśnie, bo nasuwa się takie pytanie. Ej, to co ja mogę? Grzeszyć sobie? Robić co chcę? Żyć samopas? A i tak jestem pod łaską? Nie daj Boże. Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?